Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj dr Maciej Zborowski, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzień dobry, bardzo miło, cieszę się, że się słyszymy.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o Szwecji, o rosyjskim śladzie spalenia Koranu właśnie, bo Szwecja u bram NATO, więc to jest dosyć ciekawy wątek. No właśnie, czy tutaj jest więcej informacji w związku z tym, czy przypadkiem Moskwa i tutaj prawicowy ekstremizm no, nie służy polityce Kremla?
Twardych dowodów w postaci dostępnego przelewu bankowego, na przykład potwierdzenia przelewu bankowego z Kremla na konto wybranych osób na północy. Natomiast są poszlaki i te poszlaki są mocno, mocno obciążające. Zacznijmy w ogóle od całej historii ze spaleniem Koranu, bo to trzeba by trochę rozbić na części pierwsze. Po pierwsze, istnieje szwedzko-duński polityk, populista Rasmus Paludan. Jego ojciec był Szwedem, matka była Dunką, więc ma podwójne obywatelstwo i działa na granicy tych dwóch krajów. Przez większość swojego czasu był bardziej aktywny w Danii, ale w ostatnich latach, właśnie wtedy, w ostatnim roku, właśnie wtedy, gdy Szwecja zaczęła czynić kroki w celu zostania pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, zaczął być aktywny również bardziej w Szwecji, bardziej niż był kiedyś. I element kulminacyjny, można powiedzieć, tej jego aktywności to był styczeń tego roku, kiedy uzyskał pozwolenie na zgromadzenie publiczne, w trakcie którego miał spalić Koran w kilku miejscach na przedmieściach imigranckich miast szwedzkich, czyli zamieszkałych w dużej mierze przez ludność muzułmańską. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że takie działanie było wybitnie prowokacyjne i doskonale wiemy, jaki stosunek przeciętny muzułmanin ma do Koranu i to się nie spotkało, jak można było przewidzieć, z pozytywną reakcją tejże muzułmańskiej mniejszości, a nawet w tych dzielnicach, to w niektórych miejscach można powiedzieć, że w większości populacji tych dzielnic konkretnych. Co ciekawe, w Szwecji w owym czasie zezwalano na tego typu demonstracje, powołując się na wolność słowa, bo to rzeczywiście wolność słowa, czy w ogóle wolność wypowiedzi w całym regionie nordyckim w różnego rodzaju rankingach wolności jest stawiana bardzo wysoko. Kraje te osiągają bardzo wysokie lokaty, jeśli chodzi o swobodę wypowiedzi, swobodę myśli, wolność prasy. I taki akt jak spalenie religijnego pisma de facto jest aktem wolności wypowiedzi również. W Skandynawii nie istnieją, tak jak u nas mamy prawo o, czy raczej przepis o obrażaniu uczuć religijnych, o obrazie uczuć religijnych, analogiczny przepis nie istnieje w regionie nordyckim, w związku z czym nie było możliwości prawnej, żeby zakazać takiej wypowiedzi i nawet szczerze mówiąc nie wydaje mi się, by ktokolwiek na serio w owym czasie jeszcze rozważał takie zakazy. Ale okazało się, że po tym spaleniu, nie dość, że odbyły się demonstracje w szwedzkich miastach i odbyły się zamieszki również, i odbyły się również różnego rodzaju protesty za granicą przed konsulatami, ambasadami Szwecji, gdzie w krajach muzułmańskich ludność protestowała przeciw temu procederowi palenia świętej księgi. I gdy Rasmus Paludan po tych właśnie ostatnich happeningach, tak chyba by to można nazwać, próbował uzyskać pozwolenie na kolejne analogiczne demonstracje ze spaleniem Koranu, to już policja odmawiała Rasmusowi Paludanowi. Natomiast powoływała się nie na jakieś obrażanie uczuć religijnych, ponieważ nie ma takiego przepisu, natomiast powoływała się na przepisy dotyczące bezpieczeństwa, że ostatnie analogiczne wydarzenia pokazały, że są bardzo niebezpieczne dla sfery publicznej, w związku z czym na te paragrafy się powoływano, odmawiając. I faktycznie od tych dużych demonstracji, dużych wieców poparcia dla islamu i sprzeciwu wobec działalności Paludana nie było żadnych nowych takich aktów. Natomiast jeszcze ten sam akt spalenia należałoby troszkę jeszcze głębiej tam pogrzebać, ponieważ Rasmus Paludan nie był osobą, która opłaciła zezwolenie na taką demonstrację. Zrobił to niejaki Chang Frick. Chang Frick jest ciekawą osobą, ponieważ to jest twórca portalu internetowego NihilatoryDog, który jest, można powiedzieć, delikatnie prawicowy. On nie jest ekstremalnie prawicowy, nie jest żaden rasistowski, ani nawet do pewnego stopnia może troszkę sympatyzuje z tymi populistami ze szwedzkich demokratów, ale tylko do pewnego stopnia, ponieważ zdarzało się też na antenie, na łamach tego czasopisma internetowego publikować krytyczne artykuły wobec szwedzkich demokratów. Natomiast Chang Frick jest osobą, która formalnie opłaciła tenże wniosek. I można sobie oczywiście zadać pytanie, po co, dlaczego? Zgodnie z zasadą starą łacińską qui bono, czyli kto zyskuje. I spójrzmy teraz, zarówno Szwecja, jak i Finlandia chcą wstąpić do NATO. Decyzja o ich przystąpieniu została już, czy o ratyfikacji wniosku o przystąpienie została już podjęta przez wszystkie państwa NATO poza Węgrami i poza Turcją. Doskonale wiemy, że Turcja ma już wobec Finlandii nie ma żadnych uwag. Już władze tureckie mówiły, że Finlandia wypełniła swoje wszystkie zobowiązania, które zostały uzgodnione z Turcją w procesie negocjacji akcesyjnej, ale Szwecja jeszcze nie, ponieważ Turcja chce przede wszystkim wydalenia szeregu kurdyjskich opozycjonistów, którzy w Szwecji przebywają, uciekając poza zemstą Erdogana. I taki argument, który w ręku Erdogana oczywiście, że został wykorzystany, czyli że w waszym kraju pali się świętą księgę mojej religii, jak mogę zezwolić na wstąpienie waszego kraju do sojuszu, w którym ja również jestem, chwycił bardzo, bardzo mocno i jedyne de facto państwo, które korzysta z tego, to jest właśnie Rosja, ponieważ cały sojusz północnoatlantycki tylko by zyskał na wstąpieniu Szwecji i Finlandii jednocześnie do NATO. A teraz być może będzie tak, to się jeszcze okaże, że kraje wstąpią do NATO, ale jednak w różnych terminach. Najpierw Finlandia, a potem Szwecja. I gdybyśmy jeszcze mieli to wszystko osadzić w głębszym historycznym kontekście, to się bardzo dobrze wpisuje w działania operacyjne Rosji polegające na sianiu fermentu w krajach Zachodu. Pamiętamy, że w latach 70. na przykład KGB w owym czasie bardzo mocno finansowało i propagowało działalność ekstremizmu lewicowego w Europie. Chyba największym przykładem tego była przecież frakcja Armii Czerwonej w Niemczech, która też dokonywała prawie że zamachów terrorystycznych, a dzisiaj z kolei zostało to wahadło przesunięte w drugą stronę i drugie ekstremum się może nie jawnie finansuje, ponieważ jak mówimy, nie ma na to jawnych dowodów, takich w sądowym rozumieniu dowodów, ale jednak są bardzo mocne poszlaki wskazujące, że dzisiaj to ta prawa strona sceny politycznej, ta radykalnie prawa strona sceny politycznej bywa wykorzystywana instrumentalnie przez Kreml.
A przypomina sobie pan doktor jakieś sytuacje w przeszłości, kiedy jeszcze nie żyliśmy w tej wojennej rzeczywistości, w realiach ukraińskich, takie momenty, w których Rosjanie no właśnie chcieli trochę ugrać na swoim, biorąc pod uwagę wpływania na politykę fińską, na politykę szwedzką.
Mamy przecież przykłady polityków, którzy po zakończeniu pełnienia swoich publicznych funkcji przez siebie weszli do zarządów Gazpromu na przykład. Tak było w Finlandii. No, oczywiście już nie mówimy o Gerhardzie Schröderze, takim najbardziej kanonicznym przykładzie tegoż, ale mówimy również o fińskich politykach, Paavo Lipponen na przykład, który również był wysokim politykiem fińskim i został też jedną z czołowych figur w Gazpromie. Mamy również sytuacje, w których gdy w 2006 roku szwedzki rząd zezwolił na stacjonowanie w Szwecji, na terenie Szwecji wojsk NATO, odbywały się też różnego rodzaju demonstracje szwedzkich organizacji pacyfistycznych przeciwnym takiemu układowi, że nagle wojska kraju trzeciego de facto mogłyby stacjonować na terenie Szwecji, która w tamtym czasie jeszcze sama uważała się za neutralną. Potem, jak wiemy doskonale, ta doktryna neutralności zmieniła się i zastąpiono nazwę neutralność doktryną bezaliansowości, ale jednak były takie protesty. No i sam Rasmus Paludan, to nie jest jakby jego pierwsza akcja spalenia Koranu, tylko również w Danii ćwiczył to również wcześniej. I generalnie rzecz biorąc, sianie fermentu jest czymś, co Rosjanie bardzo mocno, bardzo lubią.
Rosjanie sieją ferment. Rozumiem, że fińskie, szwedzkie społeczeństwo, tutaj dzisiaj rozmawiamy o Szwecji, jest świadome tego i już tych zagrożeń, również związanych z infosferą.
Jak najbardziej. Nawet w zeszłym roku wydzielono specjalny urząd w Szwecji, który nazywa się Urząd do Spraw Obrony Psychologicznej. I ta nazwa dokładnie pokazuje, czym ten urząd ma się zajmować. Ma się zajmować propagowaniem krytyczności wobec źródeł, które nas zewsząd zalewają, dokładnego fact-checkingu, ma informować społeczeństwo o prowadzonych kampaniach operacyjnych przez kraje trzecie, czytaj Rosję, bo to doskonale wiemy, że tak naprawdę jest to kierowane przeciwdziałaniom rosyjskim, ale również jest to też urząd, który ma za zadanie sam wydawać raporty raz na jakiś czas dotyczące działań dezinformacyjnych. Więc są czynione starania, oczywiście nigdy się nie dotrze do 100% społeczeństwa, ale im więcej takich działań w sferze publicznej, w sferze medialnej, tym większa będzie świadomość tego szeregowego społeczeństwa.
Doktor Maciej Zborowski dzisiaj w komentarzu dla podróży. Kłaniam się nisko, dziękuję.
Dziękuję bardzo.